Wyobraźmy sobie przez chwilę, że ktoś wręcza nam absolutną, nieograniczoną władzę. Taką na miarę starożytnego imperatora.
Mhm, to brzmi dość niebezpiecznie.
Prawda? Możemy mieć absolutnie wszystko, zniszczyć każdego przeciwnika i po prostu nagiąć cały otaczający świat do własnej woli. I teraz pytanie. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robi ktoś z taką potęgą?
No, w naszej kulturze, niezależnie od epoki, odpowiedź zawsze brzmiała w zasadzie tak samo.
Jasne. Używa jej. Władza to przecież siła nacisku, to przywileje, to dyktowanie warunków. A jednak w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie bierzemy na warsztat starożytny tekst, który twierdzi, że największą demonstracją absolutnej władzy jest...
całkowite zrezygnowanie z niej.
Dokładnie tak. Całkowite zrezygnowanie z niej.
I to, co jest tutaj naprawdę fascynujące, to fakt, że nie mówimy o jakiejś tam niszowej filozofii, rozmawiamy o fragmencie z listu do Filipian, nazywanym często wczesnochrześcijańskim hymnem o Chrystusie.
Mhm. To jest ten krótki fragment, prawda?
Tak, zaledwie kilka zdań. To jest drugi rozdział od 5 do 11 wersetu, ale wiesz, te kilka zdań stało się iskrą, która wywołała pożar. To było wezwanie do tak radykalnej zmiany w rozumieniu przywilejów i służby, że dosłownie wstrząsnęło fundamentami starożytnego świata.
Dobrze, rozpakujmy to w takim razie. Zanim w ogóle wejdziemy w to, co ten tekst dokładnie mówi, musimy ustalić, czym on w ogóle jest.
Jasne, to bardzo ważne.
Bo słysząc słowo hymn, no i słysząc chrześcijaństwo, można łatwo odnieść wrażenie, że to po prostu jakaś ładna kościelna pieśń. Taka, wiesz, która powstała setki lat po fakcie, kiedy cała ta religia była już dawno ukształtowana.
A to jest właśnie ten pierwszy moment, w którym musimy zrewidować nasze wyobrażenia. Z naukowego punktu widzenia toczy się spora debata. Czy apostoł Paweł, czyli autor tego listu, sam skomponował ten hymn? Czy może zacytował pieśń, którą pierwsi chrześcijanie już świetnie znali, śpiewali?
Aha, czyli on mógł po prostu wziąć coś, co już funkcjonowało w obiegu?
Dokładnie tak. I z punktu widzenia samego przesłania nie zmienia to faktu, że Paweł w pełni przyswaja te słowa i wbudowuje je w swój argument. Ale to chronologia wywołuje w świecie akademickim największe trzęsienie ziemi.
To znaczy?
Kiedy to dokładnie powstało? List do Filipian jest datowany na okolice 60, no maksymalnie 62 roku naszej ery.
Zaraz. 60 rok? Czyli my mówimy o tekście napisanym niecałe 30 lat po śmierci Jezusa?
Zgadza się.
Jeśli Paweł cytuje coś, co było znane wcześniej, to cofamy się do lat 50. To są zaledwie 2 dekady. Porównując to do naszych czasów, 2 dekady temu to jest historia, którą większość dorosłych doskonale pamięta. To jest współczesność, a nie jakieś zamierzchłe mity.
I to właśnie, to skrócenie osi czasu niszczy pewien bardzo wygodny historyczny mit.
Ten o takim stopniowym rozwoju teologii?
Właśnie ten. Przez długi czas, szczególnie w nowożytnych badaniach, dominowało taki pogląd, że chrześcijaństwo rozwijało się powoli. Wiesz, niczym głuchy telefon.
Mhm, że niby na początku był po prostu zwykłym nauczycielem.
Tak, według tej teorii na początku Jezus był postrzegany po prostu jako charyzmatyczny nauczyciel z Galilei. Potem, dekady później, uczniowie zrobili z niego proroka. A dopiero gdzieś pod sam koniec pierwszego wieku, powiedzmy przy Ewangelii Jana, dopisano mu boskość.
Aha.
Ale ten krótki tekst z listu do Filipian stanowi twardy dowód, że było zupełnie inaczej. W latach 50. pierwszego wieku ludzie już śpiewali o pełnej boskości Chrystusa.
To jest niesamowite. Uderza mnie tutaj jeszcze jedna rzecz. Jak się to czyta, widać, jak Paweł wprowadza te słowa do listu. On nie pisze jakiegoś grubego teologicznego traktatu. Nie stawia tez, których za chwilę będzie musiał zaciekle bronić przed krytykami.
Racja, on to robi bardzo gładko.
No właśnie, on używa tego opisu niejako mimochodem, po prostu jako ilustracji. A to by oznaczało, że nie spodziewał się żadnego oporu ze strony odbiorców w mieście Filippi.
Dokładnie. Ci odbiorcy nie potrzebowali przekonywania do samej teologii, ponieważ te rewolucyjne idee były już całkowicie zakorzenione w ich świadomości. Paweł nie mówi, wiesz, pozwólcie, że udowodnię wam, kim był Chrystus.
Mhm.
On używa wspólnej płaszczyzny. Mówi w zasadzie, skoro oboje wiemy, kim był i co zrobił, to dlaczego wy zachowujecie się w ten sposób w waszych relacjach?
I to prowadzi nas prosto w samo serce tego hymnu. Tekst zaczyna się od stwierdzenia, że Chrystus był w postaci Bożej. I tu znów, w naszym potocznym języku, to słowo postać może brzmieć jak coś ulotnego.
Tak, to może być mylące.
No bo ktoś przybrał postać lekarza na balu przebierańców, ale przecież nim nie jest. Czy w języku greckim też to jest tak dwuznaczne?
Absolutnie nie. Greckie słowo, które tu pada, odnosi się do zewnętrznego, widocznego przejawu wewnętrznej, rzeczywistej natury. To nie jest żaden kostium ani awatar.
Czyli on dosłownie był tym, za kogo się podawał?
Wstępuje zderzenie ze ścianą, ponieważ pojawia się tam słowo, które od wieków przyprawia tłumaczy o ból głowy. To harpagmos.
Harpagmos brzmi groźnie.
I jest rzadkie. W całym Nowym Testamencie występuje tylko w tym jednym miejscu.
O rany! Słyszałem takie tłumaczenia, które mówią o chwytaniu, o, wiesz, trzymaniu się kurczowo, a nawet o kradzieży. Ale jak to w ogóle złożyć w spójną całość? Skoro od początku był Bogiem, to przecież nie musiał boskości kraść. Zatem jak właściwie rozumieć ten mechanizm?
Kluczem jest tu struktura językowa, która nadaje temu fragmentowi znaczenie ustępujące. Innymi słowy, tekst mówi, pomimo że był w pełni Bogiem, nie uznał tego statusu za coś, co należy, i tu właśnie wkracza harpagmos, wykorzystać dla własnej korzyści.
Aha.
I nie potraktował swojej boskości jako narzędzia do eksploatowania innych, jako takiej trampoliny do budowania własnej przewagi nad resztą.
I w tym miejscu robi się to naprawdę ciekawe. Bo żeby w ogóle pojąć skalę tego absurdu, bo dla starożytnych to musiał być kompletny absurd. Musimy spojrzeć na to oczami mieszkańców Filippi.
Zdecydowanie, ten kontekst kulturowy to jest podstawa.
No właśnie, to miasto było dumną rzymską kolonią. Codzienne życie tych ludzi było całkowicie zanurzone w kulcie siły. W panteonie greckim i rzymskim bogowie pokroju Jowisza, Apolla czy Marsa stanowili uosobienie władzy.
Władzy, która robiła co chciała.
Tak, władzy nieskończenie samolubnej. Jeśli taki Jowisz czegoś pragnął, to po prostu zstępował z nieba i to brał. Nie było żadnej dyskusji.
I trzeba pamiętać, że całe społeczeństwo rzymskie działało na zasadzie patronatu i klientelizmu. Twój status społeczny definiował to, jak wiele możesz wymusić na innych i jak bardzo inni muszą ci służyć.
Mhm.
Jeśli miałeś władzę, twoim naturalnym, instynktownym obowiązkiem wobec samego siebie było jej maksymalizowanie. Rezygnacja z przywilejów była po prostu oznaką słabości, czymś godnym pożałowania.
A tutaj nagle pojawia się narracja o kimś, kto ma status przewyższający rzymskiego cesarza i ten cały panteon bogów razem wziętych. Ktoś, kto nie musi niczego zdobywać i zamiast napawiać się tym statusem, decyduje się go w ogóle nie używać do własnych celów.
To musiało wywoływać kulturowe zwarcie w mózgu każdego rzymskiego obywatela.
Totalnie. Ale to jednak dopiero połowa szoku, prawda?
Zgadza się. Powstrzymanie się od wykorzystania władzy to jedno, ale hymn idzie jeszcze dalej. Pojawia się koncepcja kenozy, to jest greckie słowo oznaczające ogołocenie samego siebie. Zamiast eksploatować swój status, Chrystus ogołoczył samego siebie.
Poczekaj, musimy się tu na sekundę zatrzymać, bo z logicznego punktu widzenia to brzmi jak sprzeczność. Przed chwilą ustaliliśmy, że był w pełni Bogiem.
Tak.
No to jeśli posiadasz pełną boską naturę, jak możesz samego siebie ogołocić? Czy on wylał z siebie część boskości, nie wiem, zostawił w niebie wszechwiedzę, a na ziemię zabrał tylko ułamek swojej mocy?
To jest najczęstsza pułapka w rozumieniu tego tekstu. Wiesz, z matematycznego punktu widzenia próbujemy myśleć o ogołoceniu przez odejmowanie, a mechanizm, o którym mówi Paweł, polega na dodawaniu.
Na dodawaniu.
Poprzez to, co przyjął. Tekst mówi, że przyjął postać sługi. W oryginale to jest słowo doulos, co często dosłownie oznacza niewolnika, oraz stał się podobny do ludzi. On wstępuje i wchodzi w ludzką naturę, absolutnie nie przestając być tym, kim był od zawsze.
Czyli to nie jest tak jak w tych bajkach, że król po prostu zdejmuje koronę, zakłada cywilne ubrania i idzie inkognito po mieście.
Nie, w żadnym wypadku.
To jest król, który dodaje do swojej królewskiej tożsamości brud, ból i ograniczenia najniższego z poddanych. Ale dlaczego akurat niewolnika?
Aby to zrozumieć, musimy opuścić na chwilę rzymską ulicę i spojrzeć na żydowskie korzenie tej myśli. Mamy tutaj potężne, ukryte nawiązanie do 53 rozdziału starotestamentowej Księgi Izajasza, opisującej cierpiącego sługi.
Aha, ten słynny fragment?
Tak. Rola sługi w tym hymnie to wcale nie jest uśmiechnięty pan z tacą pełną przekąsek. To jest figura kogoś, kto dobrowolnie przejmuje na siebie ciężar, którego nikt inny nie jest w stanie unieść. Paweł pisze, że był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.
Mhm.
W tym miejscu teologia krzyża wskazuje, że fizyczna kaźń to tylko wierzchołek góry lodowej. Na krzyżu następuje przyjęcie gniewu i kary za złamane prawo, co z teologicznego punktu widzenia jest ciężarem o wiele bardziej miażdżącym niż same gwoździe.
Spróbujmy uchwycić chociaż fragment tej brutalności. Przez wieki tak bardzo oswoiliśmy ten symbol, że stał się dla nas prawie niewidzialny. Widzimy go wytłoczonego na okładkach książek, wyrytego w kamieniu na eleganckich budynkach.
Jest bardzo popularnym motywem w sztuce.
Dokładnie. Ale to wszystko jest efektem 2000 lat obróbki kulturowej. W świecie, do którego pisał Paweł, o ukrzyżowaniu w ogóle się nie rozmawiało w kulturalnym towarzystwie. To był absolutny rynsztok państwowego terroru. To była śmierć zaprojektowana tak, by odrzeć człowieka z resztek godności.
To był po prostu brutalny pokaz siły Imperium Rzymskiego. Taki, który miał wbić w ziemię każdego, kto chociażby pomyślał o buncie.
I o ten kontekst mi właśnie chodzi. Pomyślmy o tym w ten sposób. Wyobraźmy sobie kogoś, kto dzisiaj wchodzi do jakiejś bardzo eleganckiej kawiarni w drogim garniturze. A na szyi, na pięknym, grubym, złotym łańcuszku ma zawieszoną szczegółową, taką realistyczną miniaturę krzesła elektrycznego.
O rany, ludzie byliby przerażeni.
Albo strzykawki do egzekucji. Reakcją otoczenia wcale nie byłaby zaduma religijna. Ludzie odwracaliby wzrok z odrazą, szokiem i taką całkowitą dezorientacją. Pytaliby, kto nosi narzędzie najgorszej kaźni jako ozdobę.
Dokładnie tak. Taki makabryczny i niesamowicie niewygodny był pierwotny ciężar tego znaku. To był symbol samej definicji, wykluczający jakąkolwiek chwałę.
Odrzucający wręcz.
I to jest to absolutne dno, do którego wstąpiła narracja. Skoro mamy najwyższego Boga, który nie używa swojej potęgi dla siebie, ale staje się niewolnikiem, a potem pozwala się zabić na narzędziu hańby, no to logicznie rzecz biorąc, wydaje się to końcem.
Przegraną.
Zwycięża rzymska siła. Ale od 9 wersetu dynamika tekstu gwałtownie pęka. To ekstremalne wstąpienie staje się trampoliną. Staje się fundamentem pod największe wywyższenie. Tekst mówi, że teraz Bóg go wielce wywyższył i nadał mu imię ponad wszelkie imię.
I tutaj wkraczamy na fascynujący grunt. Bo motyw imienia przewija się przez wielkie biblijne narracje. Od razu na myśl przychodzi na przykład Księga Rodzaju.
Jasne. I jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to zobaczymy tu genialny historyczny kontrast. Pomyśl, co działo się pod wieżą Babel.
Ludzie chcieli zbudować wieżę do nieba.
Tak. Ludzkość w akcie najwyższej arogancji próbowała zbudować sobie pomnik własnej chwały. Powiedzieli dosłownie, zbudujmy sobie wieżę, byśmy uczynili sobie sławne imię. Chcieli zagrabić władzę, co zresztą brzmi bardzo, ale to bardzo podobnie do greckiego harpagmos.
Czyli znowu to samo lubne chwytanie.
Właśnie. A odpowiedzią Boga było rozproszenie ich. Zaraz potem Bóg wybiera jednego człowieka, Abrahama, i mówi do niego, to ja uczynię twoje imię wielkim.
Czyli zdobywanie imienia siłą na własną rękę kończy się katastrofą, a przyjęcie imienia jako daru prowadzi do błogosławieństwa.
Właśnie o to w tym chodzi. Ta linia obietnicy wielkiego imienia, ciągnąca się przez historię królów Izraela, osiąga swój absolutny zenit w Jezusie. To on poprzez to skrajne upokorzenie ostatecznie otrzymuje z rąk Ojca imię przewyższające absolutnie wszystko.
I jaki to ma wpływ na otaczający świat?
W Babel ludzka arogancja podzieliła języki i narody, a wywyższenie Chrystusa sprawia, że narody znów się łączą.
Jak na to spojrzeć tak, powiedzmy, geometrycznie, to musimy obalić kolejny mit. Jak większość ludzi wizualizuje sobie tę historię?
Zwykle wyobrażamy to sobie jako taką prostą literę V. Startujemy w niebie, schodzimy na sam dół, punkt uderzenia to krzyż, a potem szybki powrót tą samą drogą z powrotem na górę do punktu wyjścia.
No tak, to brzmi logicznie. Zstąpił i wstąpił. Gdzie jest w tym błąd?
Błąd polega na tym, że to zestąpienie to nie jest wycieczka w te i z powrotem, gdzie nic się nie zmienia. Wykres przypomina raczej taką asymetryczną fajkę, wiesz? Taki znak zaznaczenia.
Aha.
Chrystus kończy tę drogę w miejscu zupełnie nowym z perspektywy stworzenia. Kiedy Bóg nadaje mu imię ponad wszelkie imię, to królowanie, ta pozycja, która przedtem była jakoś ukryta lub nierozpoznana, staje się teraz publicznie ugruntowana przed całym kosmosem. Rozpoczął jako Bóg, ale zasiada na tronie jako zwycięski król w ludzkiej i boskiej naturze, uosabiając ostateczny triumf nad złem.
To wszystko prowadzi do momentu, w którym Paweł sięga po coś, co śmiało można by nazwać taką bezczelną matematyką teologiczną.
Dobre określenie.
Bo apostoł nie bawi się w metafory. Pisze z pełnym przekonaniem, że na to imię zegnie się każde kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią. I każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Oczywiście wiemy, jak różny charakter będą miały te wyznania. Od jakiejś eksplozji radości tych, którzy zostali ocaleni, po takie chłodne, pełne strachu uznanie faktów przed sędzią. Ale nie o sam rodzaj wyznania tu teraz chodzi, prawda? Chodzi o cytat. Paweł bez wahania wycina fragment z 45 rozdziału Księgi Izajasza.
A trzeba wiedzieć, że to jest jeden z najmocniejszych strzeżonych teologicznych bastionów judaizmu. To jest monoteizm w najczystszej postaci.
No właśnie. W księdze Izajasza to sam Jahwe, jedyny Bóg, mówi o sobie: przede mną zegnie się każde kolano i przysięgać będzie każdy język. To przecież nie jest atrybut, którym Bóg dzieli się z kimkolwiek innym.
Absolutnie nie.
A zatem równanie staje się porażająco wręcz jasne. Jeśli Jahwe mówi tylko przede mną, a Paweł bierze te słowa i mówi, że to wydarzy się przed Jezusem, no to wniosek narzuca się automatycznie. Paweł mówi tu wprost. Jezus to Jahwe. Nie ma tu żadnych półśrodków. Nie ma statusu jakiegoś podboga czy anioła. To jest totalne zrównanie.
Co po raz kolejny, wiesz, jak takie potężne uderzenie młota rozbija tę starą ideę, że chrześcijanie potrzebowali dziesięcioleci, by wymyślić boskość Chrystusa. Oni żyli tą prawdą od samego początku.
I to jest jasne.
Ale te teologiczne detale i lingwistyczne zawiłości, choć są niesamowicie fascynujące, to nie one są głównym celem tego tekstu. Gdybyśmy na tym skończyli, zostalibyśmy tylko z ciekawą wiedzą historyczną, która nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. Z kolei całe przesłanie wersetów z listu do Filipian koncentruje się na zastosowaniu.
On więc właśnie. Co to wszystko właściwie oznacza w zderzeniu z prozą życia? My nie jesteśmy rzymskimi cesarzami. Nie operujemy na jakąś kosmiczną skalę.
Jasne, że nie.
Ale to zstąpienie władzy ma dosłownie przebudować nasze postrzeganie świata. I nie chodzi tu tylko o moralne kopiowanie. O to zadawanie sobie pytania z tej popularnej kiedyś bransoletki, co by zrobił Jezus.
Mhm.
Chodzi o głębokie zjednoczenie, o bycie upełnomocnionym przez sam fakt, że wierzący są z Nim złączeni. To daje zasoby, by używać swojej małej, osobistej władzy. Swoich drobnych przywilejów, wolnego czasu czy pieniędzy, do takiego realnego służenia innym.
I to z kolei rodzi ważne pytanie o naszą gotowość na ten ostateczny finał. Na moment, w którym, jak mówi ten hymn, zegnie się to przysłowiowe każde kolano. Zwróciłam uwagę na ciekawą rzecz. Patrząc chociażby na atmosferę lat 70. ubiegłego wieku, w wielu środowiskach panowało wtedy niesamowite poruszenie.
Zimna wojna i te sprawy.
Dokładnie. Z powodu napięć zimnowojennych, ciągłych kryzysów, ludzie niemal instynktownie wypatrywali ostatecznego rozwiązania. Mówiło się nieustannie o powrocie Chrystusa, o tej nadziei, która pozwalała w ogóle przetrwać niepewność jutra. A dziś ten temat jest zadziwiająco cichy. Dlaczego? Bo w nowoczesnym, zamożnym społeczeństwie zbudowaliśmy sobie niesamowicie wygodne fortece.
Mamy klimatyzację, jedzenie pod drzwi w 15 minut, rozrywkę na zawołanie na ekranie telefonu.
Właśnie. Nasze życie, zwłaszcza w tych uprzywilejowanych częściach globu, stało się tak potwornie wygodne, że nasza wewnętrzna tęsknota za prawdziwym, ostatecznym królem po prostu zanikła. Kiedy okoliczności na co dzień nie sprawiają bólu, szybko tracimy perspektywę spraw ostatecznych. To komfort uśpił to radykalne wyczekiwanie.
Zgadzam się.
Tymczasem wiedza z listu do Filipian, wiedza, że historia wszechświata zmierza do jednego niezaprzeczalnego punktu kulminacyjnego przed tronem z wywyższonym imieniem, to powinno działać na nas trzeźniąco. Powinno pobudzać nie tylko do trwania, ale do dzielenia się tym przesłaniem bez strachu.
A jeśli mamy przełożyć całą tę naszą dzisiejszą głęboką analizę o naturze Boga, o tej rezygnacji z potęgi i odwróconej hierarchii, na konkretny plan dla kogoś, kto to właśnie teraz słyszy. W drodze do pracy czy w trakcie gotowania obiadu. Wyzwaniem wcale nie jest zmiana całego globu do końca tygodnia. Ta teologia musi znaleźć ujście w tkance codzienności. Najbliższy sprawdzian to jest znalezienie w kalendarzu choćby jednego specyficznego momentu bezinteresownej służby dla kogoś innego.
Ale takiej, która kosztuje, prawda?
Tak, takiej, która naprawdę zaboli nasz własny egoizm. Zrezygnowanie z wieczoru, który był zaplanowany wyłącznie na odpoczynek, by po prostu komuś pomóc. Przekazanie środków materialnych, na które ciężko pracowaliśmy, na czyjąś pilną potrzebę, zamiast na kolejną fajną rzecz dla siebie. Tylko przez takie szczeliny ten rewolucyjny tekst ucieka ze starożytnego papirusu prosto do dzisiejszego świata.
Bardzo mocne podsumowanie. Ta nasza krótka wędrówka pokazała nam nieprawdopodobną gęstość myśli pierwszych chrześcijan. Zobaczyliśmy ewidentne dowody na to, że od pierwszych dni rozumieli oni pełną boskość Chrystusa. Odkryliśmy odwrócenie koncepcji władzy, która w tamtym rzymskim świecie była czymś zupełnie niespotykanym. Władzy, która wcale nie dąży do dominacji, ale do poświęcenia. Analizowaliśmy wreszcie mechanikę zstąpienia na samo dno upokorzenia, po którym przecież nastąpiło kosmiczne wręcz wywyższenie.
I to zderzenie siły z upokorzeniem prowadzi nas do punktu wyjścia, ale już z perspektywy, która nie pozwala nam łatwo wrócić do starych nawyków. Ustaliliśmy dzisiaj w sposób dość drastyczny, że ten pierwotny krzyż w czasach rzymskich był symbolem równie skandalicznym i odrażającym dla establishmentu, co dzisiejsza złota zawieszka w kształcie krzesła elektrycznego.
Tak.
To budzi potężny dysonans. I z tą ostateczną myślą chciałbym nas dzisiaj zostawić, skoro 2000 lat temu to przesłanie miało w sobie siłę, by szokować, przerażać, a w końcu całkowicie przemieniać tych, którzy je usłyszeli. To jak bardzo nasz współczesny świat ugrzecznił i stępił to ostrze, jeśli przywykliśmy do tego obrazu na tyle, że krzyż bez problemu wpisał się w naszą strefę komfortu, stał się, no wiesz, estetyczną ozdobą i bezpiecznym elementem architektury? To co w naszym sposobie myślenia musi ulec diametralnej awarii, abyśmy mogli odzyskać tamten pierwotny, kulturowo-wywrotowy impuls potęgi, która służy zamiast rządzić. Zastanówmy się nad tym. To jest na pewno myśl, z którą warto pozostać na długo po wyłączeniu dźwięku.